Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Dzisiaj w audycji dla chorych jest z nami ojciec Grzegorz Moj. Witamy, ojcze.
Witam serdecznie panią, naszego gościa.
Dzisiaj będziemy mówić o starości. Nie wiem, czy ojciec będzie mógł się włączyć w tę audycję, bo zawsze zapraszam. Ale dzisiaj jako młody człowiek, to nie wiem, czy ojciec będzie miał coś do powiedzenia.
Że niewiele lat mam, tak?
No właśnie, to.
Ale żyjemy w społeczeństwie, które jest i młode, i w kwiecie wieku.
No, jako młody człowiek to nie mam, ojciec, powodu, żeby zajmować, zabierać głos w tej sprawie, no ale zobaczymy. Drodzy Państwo, właśnie już powiedziałam, że będziemy mówić dzisiaj o osobach w wieku starszym, ale o osobach, które przebywają w placówce opiekuńczo-leczniczej. Może jeszcze zanim przedstawię gościa, to powiem także w nawiązaniu do transmisji, która była przed audycją od godziny 11 z Częstochowy, że my będziemy mówić na temat uzależnienia od alkoholu 22 lipca. Będzie audycja przed miesiącem trzeźwości. Już teraz zapraszam na taką audycję. A dzisiejszym gościem jest pani Anna Korona. Pani Anna jest psychologiem zatrudnionym w placówce opiekuńczo-leczniczej w Toruniu. Właśnie to jest chyba już trzecie nasze spotkanie, tak?
Tak, witam Państwa, trzeci raz już.
Tak, zawsze to była pani w otoczeniu innych jeszcze osób, a dzisiaj sama. Jak się jest samemu przy mikrofonie, to nie jest się tak bezpiecznym, prawda?
No, tak trochę.
Ja nie bardzo lubię być.
Lęk chodzi po plecach.
Ale dzisiaj będziemy mówić o osobach, z którymi pani ma do czynienia codziennie, pani Anno, od wielu lat już. Będziemy mówiły o osobach w wieku starszym i to osobach, które już przeżywają to starzenie się w sposób trudny, bo przeważnie są to osoby już schorowane. Tak się zastanawiałam, od czego zacząć tę audycję i myślałam, jak to jest z tą starością. Chciałam pani zadać pytanie, jak to jest, czy jak pani uważa, bo na pewno jako osoba młoda jeszcze
względna,
tak, na pewno pani nieraz się zastanawia nad tym, jak to jest, czy starość to wzbudza w ludziach lęk, że to będą choroby, samotność, uzależnienie. Czy też starość to jest taki czas, na który czekamy, no wreszcie nie muszę chodzić do pracy, wreszcie mam czas wolny, wreszcie mogę pomyśleć, wreszcie mogę złapać dystans do wielu moich wydarzeń, wielu moich przeżyć życiowych i wydarzeń w moim życiu, czy w mojej rodzinie, czy w pracy i tak dalej.
Znaczy,
jak pani myśli?
Pani Basiu, ja myślę, że bardzo dużo wynika z doświadczenia danej osoby. Mhm. Powiedzmy tych młodszych, tak, w cudzych łapkach. Mhm. Jeżeli w rodzinie były przypadki starości takiej trudnej z wielą ilością chorób. Mhm. Wiadomo, że pojawia się lęk, niepewność. Często też...
To będzie ze mną, nie?
Też. I tak. takie myślenie często mi się zdarza słyszeć od osób, które mają osoby starsze schorowane, to podkreślam, że schorowane, że Panu Bogu ta starość nie wyszła.
No właśnie, tak często o tym mówimy.
To jest takie potoczne myślenie, natomiast jest jakby druga strona tego kontinuum osób, które mają doświadczenie osób starszych sprawnych. Starych, ale sprawnych.
Aktywnych, uczestniczących.
W miarę aktywnych, jeszcze, bo wiadomo, że no fizycznie wiele razy już osoba starsza nie jest w stanie
sprostać pewnym wymogom, ale tutaj chodzi o intelektualne możliwości, takie emocjonalne, prawda?
Emocjonalnie jest jak najbardziej. Natomiast intelektualnie, no niestety nasz mózg się starzeje, te pewne połączenia, wiem, że w tym momencie tak bardziej od strony medycznej, ale część połączeń w mózgu obumiera.
Ale pani Anno, a ja tutaj odpowiem, że mózg jest plastyczny.
Jest,
no właśnie.
Jest. I
Nie będziemy
nie,
się...
Nie ma zasady i myślę, że to nie jest na dzisiaj temat.
No właśnie, nie będziemy w to wchodzić, bo to raczej problem medyczny, ale pani... A więc z tego, co pani powiedziała, to jest bardzo różnie. Są osoby, które myślą o tym wieku, no, takim przysłowiowym, emerytalnym, z nadzieją. Prawda? A są takie, które jeżeli ulokowały całe swoje sens swojego życia w pracy i w jakiejś aktywności, to myślą sobie, ojej, co ja będę robiła na emeryturze, tak? I wszystko zależy od tego, co mamy pewnie w sercu, w głowie i jaki jest nasz cel życiowy, prawda? W czym upatrujemy sens życia, pewnie, prawda? Ale pani ma do czynienia z osobami zdecydowanie w sytuacji trudnej. Proszę opowiedzieć może o tych osobach.
Znaczy, no, też jest ważne, myślę, takie rozróżnienie, że są pewne... Starość charakteryzuje się tym, że pojawiają się choroby. I tutaj, no nie ma żadnych...
Częściej niż wcześniej.
Tak. Ich nasilenie wzrasta. Natomiast co jest też charakterystyczne w części przypadków, to jest to, że nasz mózg zaczyna chorować. I wtedy pojawiają się różnego rodzaju i zespoły otępienne, i depresja. Czasami jedno wpływa na drugie, więc ten obraz taki jest trochę zamazany. Ciężko jest jakby to odkryć, dotrzeć do podstawy. Czasami zdarza się, że będziemy bagatelizować. No dobrze, mama, tata, dziadek, wujek mają gorszy nastrój. A to już może być pierwszy sygnał, że warto by było się pochylić nad tą osobą. U nas w zakładzie przybywają osoby, które... potrzebują 24-godzinnej opieki. I to zarówno medycznej, jak i pielęgniarskiej, opiekuńczej, też jako psycholog, no jako człowiek jestem tam też potrzebna z tego względu, żeby być z tymi osobami. Część tych osób praktycznie nie kontaktuje. Jeżeli wchodzi ktoś z zewnątrz, całkowicie obcy, na pewno będzie mieć wrażenie, tak jak to się potocznie w dzisiejszym świecie mówi, że to są roślinki. Bo to są osoby, które leżą, które są karmione czy kroplówkami, czy pegami dojelitowo. I wydaje się, że śpią cały czas, że nie reagują.
Nie mają świadomości swojej...
Świadomość mają. Natomiast brak jest jakby kontaktu z nimi. Natomiast... Jeżeli...
To państwo wiedzą, państwo, którzy pracują, wiedzą, że mają świadomość, bo odczytują te różne znaki, sygnały, ale ktoś, bo pani mówiła o sobie, która wchodzi z zewnątrz i patrzy.
Tak.
Tak? I ja mam podobne doświadczenia, będąc z osobami głębiej niepełnosprawnymi intelektualnie, że ktoś, kto patrzy z zewnątrz, mówi, że ale przecież ten człowiek nie reaguje, nie jest, a my, którzy jesteśmy blisko, wiemy zupełnie co innego, tak?
Czasami zdarzają się takie sytuacje, że leży no, pacjent, no nasz chory i wydaje tylko dźwięki. I to nie są jakieś, nazwijmy to, świadome dźwięki, ale ktoś z boku wchodzący powie, no dobra, całkowicie nie ma z nim kontaktu. Nieprawda. Jeżeli podejdę, ja, opiekunka, potrzymamy za rękę, pogłaszczemy, raptem znikają te odgłosy, które wydaje osoba chora, osoba starsza. Czyli tak. potrzebuje ciepła
obecności,
kontaktu, fizycznego kontaktu. Też wiele razy na przykład spotykam się z tym, że pojawia się lęk przed kontaktem, że ja mogę zrobić krzywdę takiej osobie.
Ale
bywa, że na przykład ja sama.
Aha, jeżeli, właśnie chciałam zapytać, jeżeli, lęk w kim? W pani jako osobie zewnątrz.
Pojawia się z tego względu, że...
Ja mogę zrobić? Cóż ja mogę pomóc, tak? Albo że
nie,
mogę
jak pomóc? Jak pomóc, żeby nie skrzywdzić? Nie skrzywdzić. Tak. Bo jeżeli jest kontakt słowny z daną osobą, kontakt wzrokowy, to da mi znać ta osoba. Ale jeżeli jest to osoba, która... Ja wiem, że czuje moją obecność, ale nie zakomunikuje mi,
No tak, to jeżeli ja pomagam... nie mamy pewności, czy nasza reakcja, czy nasze odniesienie jest właściwe.
Ale jeszcze mi, pani Basiu, chodzi o coś takiego. Proszę. To jest ważne, że ja na przykład nie jestem szkolona jako psycholog, nie? Żeby pomóc opiekunce, pielęgniarce przewrócić. A wiele razy zdarza się tak, że to nie jest stricte, że ja tylko jestem jako ten psycholog, rozmawiam, badam i tak dalej. Ja jestem przy tych osobach. Mhm. Że też pomagam na ile mogę.
Tak, są sytuacje, że trzeba po prostu zadziałać.
Tak.
Mhm, rozumiem. Więc powiedziała pani troszeczkę o tym kontakcie z osobami, które nie przejawiają takiego zdecydowanego reakcji na obecność. Mhm. A powiedzmy teraz o osobach takich, które... Bo są różne grupy, prawda, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w różnych stanach, grupy to może złe słowo, w różnych stanach osoba. Powiedzmy troszeczkę osoba, które mają pełną świadomość, posługują się werbalnie, można z nimi nawiązać reakcje i tak dalej. Jakiej pomocy ze strony psychologa potrzebują?
Na pewno chodzi przede wszystkim o utrzymanie jak najdłużej na tym poziomie, na jakim funkcjonują. Wiele razy są to, jak już wspominałam, ćwiczenia pamięciowe. Ale to też, żeby była jakby taka jasna sytuacja. Czasami jest tak, że panie chcą faktycznie, nazwijmy to zagadek łamigłówek. Ale wiele razy ćwiczeniem pamięciowym to jest na przykład cofanie się za pacjentem w przeszłość.
Jeżeli co wymienia... podobno jest łatwiejsze.
Tak, tak, bo ta pamięć trwała, została. Piosenki, wierszyki, wspomnienia.
Taka matryca jak gdyby, tak? Z dzieciństwa, z młodości.
Tak, te osoby się praktycznie nie nauczą już... Raczej się nie nauczą czegoś nowego. Bo to jest też charakterystyczne w pracy z osobami starszymi, że nie mogę oczekiwać, że raptem zacznę się czegoś uczyć. Z osobami, które są w zakładzie.
Trzeba korzystać z tych zasobów, które już mówiąc mają. Brzydko, bo to ojej, znaczy, wkrada się taki język.
To brzmi, natomiast chodzi o to, że bazujemy, opieramy się na tym, co te osoby mają.
Tak. Co tych możliwości,
doświadczenia. Mamy też na przykład panią, która jest w stanie z pamięci pana Tadeusza całego zarecytować. I robi to naprawdę doskonale. Także, ale jakbym
pani
chciała...
Pani jeszcze z czasów, kiedy się uczono na pamięć.
Tak.
Powiem pani Anna, pochwalę się, że ja też dużo fragmentów pana Tadeusza mogłabym recytować. Nie może tak jak ta pani, ale... Tak, proszę.
Też jest na przykład tak, że chętnie osoby śpiewają, więc to też warto wykorzystywać, bo to jest płynność... mowy, utrzymanie płynności mowy. Jeżeli utrzymuję płynność mowy, to też łatwiej się porozumiewam z otoczeniem. Bo niestety akurat w zakładzie, w którym ja pracuję...
W mowie niejako istniejemy, prawda?
Tak, wyrażamy się poprzez mowę. Tak. Natomiast osoby, te, które są u nas w zakładzie, większość z nich ma te choroby otępienne. Gro to jest Alzheimer. I w kolejnym etapie rozwoju choroby Alzheimera, to jest właśnie zanikanie mowy. Wydaje się, że czasami ta osoba mówi do nas, rozmawia z nami i nawet 10 minut, 20 czy pół godziny będzie opowiadać o czymś i dopiero w którymś momencie wyskoczy taki chochlik jakby z pudełka i dopiero włącza się dzwonek alarmowy, coś tu jest nie tak. Tylko mówię, no jak ja pracuję, ja znam moje panie.
Tak, rozumiem.
Ja wiem, że ja w tym momencie je zagarniam, mówię moje, ale wiem, co mogę oczekiwać. Bardzo chętnie na przykład wspominają, są takie panie, które wspominają okres wojenny, swoje przeżycia. Jest to, co ja podkreślam, na co ja zwracam uwagę, jest to wartość, której nie możemy stracić. Bo to są osoby, które przeżyły na własnej skórze. Coś, co było trudne.
I to było traumatyczne przeżycie, które o wiele mocniej jakoś w osobie się osadziło, prawda?
Warto, jeżeli mamy w domu takie osoby, warto słuchać. Ja wiem, że ja mówię w tym momencie, no raczej pewnie do osób mających już swoje lata, ale jeżeli są gdzieś są jakieś młodsze osoby, warto. Warto słuchać
tego,
co mówią.
To chyba cały problem współczesnego świata, pani Anno, że w zasadzie chcemy mówić, ale trudniej nam słuchać.
Dlaczego może ja tak podkreślam? Ja odwołuję się do siebie, ale jak mój dziadziuś mówił, wspominał o pierwszej wojnie, o drugiej wojnie, ja byłam wtedy dzieciak, 10 lat gdzieś miałam.
Nie chciało się słuchać.
To tak nie za bardzo mnie to interesowało. W tym momencie, kiedy już dziadziusia nie ma,
to jest żal,
tak, że trochę za mało.
To mnóstwo osób ma tego rodzaju doświadczenie, tak. To pani Anno, powiedz mi jeszcze o sytuacji społecznej tych osób. W jakiej one są sytuacji? Są to osoby, które przebywają w tej placówce i jaka jest ich sytuacja taka rodzinno-społeczna, najogólniej mówiąc?
Część osób trafia, znaczy procedura jest taka, że musi zgłosić się rodzina do ośrodka. Nasz zakład jest przeznaczony dla osób, nazwijmy to tak, nisko funkcjonujących. Od 5 do 40 punktów w skali Bartela. To jest taka pielęgniarska, pielęgnacyjna skala. I to jest kwestia, dotyczy samodzielności pacjenta.
Tak, już pani wcześniej mówiła, że większość osób to są to osoby niesamodzielne, które wymagają właściwie w każdym zakresie funkcjonowania i jakiegoś wsparcia.
Tak, zarówno jedzenia, ubierania, mycia, chodzenia. Wydaje się to dziwne, zaskakujące, ale na przykład osoba z Alzheimerem wie, że talerz to jest talerz, łyżka to jest łyżka, wie, że służy do jedzenia. Natomiast brakuje połączenia.
Tak.
Nie umie tego wykorzystać.
Tak, oczywiście. Mhm.
Wie, co to są guziki, wie, jak się do czego służą poszczególne części garderoby. Nie potrafi sama się ubrać.
Tak.
Owszem, są takie osoby, które muszą opiekunki ubrać. Są takie, którym trzeba jasne, krótkie. To jest ważne. Krótkie polecenia. Skarpetki włóż na stopy. Spodnie wciągnij. To są konkretne polecenia. Często jest tak, że wstydzą się te osoby. Od strony teraz społecznej, emocjonalnej, wstydzą się, że muszą oczekiwać na pomoc. Część naszych pań potrafi powiedzieć: pomóż mi, podciągnij, podaj, ale nie wszystkie. I to teraz od nas, jako od osób, które mają do czynienia z osobą starszą, z osobą schorowaną, zależy bardzo dużo. Czy my potrafimy zauważyć, że potrzebuje naszej pomocy?
Tak, chciałabym jeszcze wrócić do tej sytuacji takiego psychologicznej sytuacji tych osób, które są w waszej placówce. Mówi się zakład, ale to ładnie pasuje mi placówka opiekuńcza niż zakład, ale wiem, że formalnie się to nazywa zakład opiekuńczo-leczniczy. Pomyślę sobie, że te osoby, część z tych osób trafia do was, czy przychodzi do was jeszcze w stanie świadomości, z rodzin na przykład, ze swojego mieszkania, gdzie był swój pokój, swoje sprzęty, oswojone, kochane otoczenie, prawda? Które ileś tam lat sami tworzyliśmy. I teraz jest się w sytuacji zupełnie innej, w otoczeniu zupełnie innym. Wśród obcych osób, w sali, gdzie są inne osoby, w pokoju, gdzie są, już nie mówiąc sali, ale w pokoju, gdzie są inne osoby, gdzie nie ma moich osobistych rzeczy, chociaż może jakieś tam szczątkowe, ale nie wszystkie, wiadomo, prawda? Jak te osoby przeżywają?
Takie najtrudniejsze dla nas, pracujących właśnie z takimi osobami, które przychodzą, to jest to, że osoba po przyjściu, gro tych osób, wycofuje się. Ja mówię, że znikają. One są, fizycznie są, natomiast znikają i emocjonalnie, i psychologicznie odcinają się. Mhm. Potrzeba czasami dwóch dni, czasami tygodnia, a czasami miesiąca, żeby dana osoba poczuła się w miarę pewnie w otoczeniu, w nowym otoczeniu.
Zechciała niejako zaakceptować, czy chociaż nie wiem, czy to można mówić o akceptacji.
Część tak, część tak. Część traktuje zakład jak dom i mówi, że do domu idzie do pokoju, bo przyjdzie ktoś tam. Także wchodzi w to. Natomiast też wynika to z choroby, bo nawet jeżeli w domu przebywa osoba chora, to zdarza się, że pada takie hasło: ja chcę iść do domu. I co ważne, żeby pamiętać, to nie chodzi o ten dom, jakby w którym mieszkała, tylko raczej chodzi o dom jej dzieciństwa. Bo tak jak już wcześniej wspominałam,
to
wczesnego dzieciństwa.
Tak, powroty do dzieciństwa.
Jeżeli tej osoby nie ma, trzeba więcej czasu jej poświęcić. Znaczy nie ma, no, psychicznie, prawda? Tak. Więcej czasu. U nas się przyjmuje tak, że na przykład jeżeli jest ta osoba chodząca, bo tu trzeba rozróżnić, czy przychodzi osoba chodząca, czy leżąca. Jeżeli jest to osoba chodząca, to opiekunki oprowadzają.
Jakby zaznajomiają.
Pokazują, gdzie co
oswajają
jest.
Oswajają z miejscem.
Z miejscem, z osobami.
Tak.
Osoba, która do nas trafia i jest bardziej sprawna, trafia na różnego rodzaju zajęcia, na terapię zajęciową, na rehabilitację, chodzi, ma możliwość korzystania każdego dnia, przepraszam, w poniedziałki nie ma, z mszy świętej, z koronki, przychodzi kapelan. Także jest jakby...
Jest jakiś rytm życia, tak. domowy. Tak,
tak. Mhm. Co jest bardzo też ważne dla tych osób, że jest rytm. Że przez to jest im łatwiej wejść w otoczenie.
I wyjść z izolacji, z takiego zamknięcia się, prawda? Bo to sytuacja bardzo trudna. Spytałam o to dlatego, że często, tu zaraz przejdziemy do rodziny, do opiekunów, ale często rodzina mówi, czy ludzie po stronie mówią, że kiedy człowiek trafia do placówki opiekuńczej, to szybko odchodzi, szybko umiera.
Bywa różnie. Bywa różnie. Mamy panie, które są po kilkanaście lat. Mhm. Są panie, które faktycznie w ciągu tygodnia, dwóch czy miesiąca odchodzą. Mhm. Ale na pewno jest to trudny moment i dla rodziny, i dla tej osoby, która przychodzi do ośrodka, do placówki, do zakładu. Bo faktycznie zmienia się wszystko. Musi poznać jakby na nowo.
Tak w wieku, kiedy właściwie to, co pani sama powiedziała, w wieku, kiedy trudno się uczyć nowych rzeczy,
tak.
Prawda? Drodzy Państwo, 13:24 minuty w Radiu Maryja w audycji dla chorych. Rozmawiamy dzisiaj o osobach starszych, ale w takiej specyficznej sytuacji, osobach, które przebywają w placówce opiekuńczo-leczniczej. Taka placówka to jest, jest kilka typów placówek opiekuńczych dla ludzi w wieku podeszłym. To nie jest dom pomocy. Prawda? To jest jeszcze inna placówka. Jest to placówka dla osób właśnie w sytuacji już takiego, no, kiedy nie radzą sobie. Prawda?
Wymagających 24-godzinnej opieki.
Całodobowej opieki.
Ale nie tylko takiej opieki, że ktoś jest i czuwa.
Tylko pomaga, wspiera we wszystkich tych życiowych funkcjach. Naszym gościem jest pani Anna Korona, która jest psychologiem w placówce opiekuńczo-leczniczej w Toruniu. Pani Anno, powiedzmy teraz trochę o opiekunach, o rodzinie, bo sama miałam takie doświadczenie, zresztą mówiłam pani. Zresztą myślę, że wszyscy mamy takie doświadczenie rozmów z sąsiadami, z rodziną, kiedy ktoś opiekuje się osobą ciężko chorą, z osobą szczególnie z chorobami tymi otępiennymi, z chorobą Alzheimera i już nie jest w stanie sprawować tej opieki, bo sam też już nie wytrzymuje fizycznie i szczególnie fizycznie. I nosi się z taką myślą, że trzeba by prosić o pomoc. Trzeba by może umieścić chorą mamę czy tatę w jakiejś placówce i wtedy pojawia się wyrzut sumienia. Dlaczego ja tak myślę? Jestem dzieckiem, które nie powinienem, prawda? Co ludzie powiedzą? Czy pani z takimi też się styka, z takimi stwierdzeniami, czy z takimi wątpliwościami?
A to jest stale. To pojawia się stale wśród tych opiekunów, bo używam słowa opiekun, bo to są tak, faktycznie czasami mówię. Osoby obce, ale też i rodzina. To jest opiekun danej osoby, która trafiła do naszego zakładu. Niestety, co mnie na przykład osobiście też boli, pokutuje u nas w społeczeństwie wychowała, a matka wychowała, a dziecko oddało. Jest to bardzo bolące. Zapominamy o tym, że te osoby, które opiekują się osobami chorymi w domu, przeważnie, jeżeli są to dzieci, to mają swoją pracę, mają swoje dzieci, którym też muszą poświęcić czas. I co jest ważne, to jest opieka 24-godzinna. Osoby, kiedy się choroba Alzheimera czy inne otępienne rozwijają, mają, co jest utrudnieniem, zaburzony rytm dobowy. Nie ma.
Właściwie dzień, ciągle noc. Trzeba być w stanie czuwania.
Stale. Gdzieś jakiś szmer, osoba się budzi i potem, jeżeli ja się wybudzę w nocy 2-3 razy, ja mam problem, żeby zasnąć.
Tak.
Potem muszę wstać, pójść do pracy. Więc zaczynam być też zmęczona i psychicznie, i fizycznie. Zaczynam gorzej jako pracownik funkcjonować, a jeszcze otoczenie mi mówi, jak ty możesz. Dlatego ja bym chciała podkreślić, że jeżeli pojawia się problem choroby w domu u osoby starszej, mówcie państwo o tym swoim najbliższym, swoim sąsiadom, proście o pomoc. To nie jest nic ani wstydliwego, ani to nie jest niczyja wina. Proście o pomoc. Wam się też należy, bo jeżeli wy będziecie jako opiekunowie długo sprawni, emocjonalnie, fizycznie, dłużej możecie się opiekować swoim chorym.
Tak. Tutaj pani Anno w tych audycjach wielokrotnie, właściwie ciągle rozmawiamy przez te 20 kilka lat o sytuacji przeciążenia opiekunów i mówimy o tym, jak sobie radzić, mówimy o różnych warsztatach i właśnie o tym też, o czym pani powiedziała. Nie można myśleć, że ja sam, ponieważ jest to moja kochana mama, a ja na przykład nie mam rodziny swojej, bo tak często jest, że taka opieka nad starszym, chorym rodzicem to spoczywa na kimś z rodziny, kto mieszka z tą mamą, ktoś, kto nie założył rodziny i wydaje się, że ja sprostam wszystkiemu. Nie jestem w stanie. Tak. Trzeba umieć prosić też o pomoc. Tak samo prosić o pomoc służby różne, które są do tego powołane, prawda?
Tak, i jeszcze co mogę powiedzieć, tutaj już się będę chwalić. U nas w zakładzie mamy też grupę wsparcia dla opiekunów, dla rodzin osób, które no, się borykają z tym, że oddają swoich najbliższych do jakichś tam placówek. Czy to jest DPS, czy to jest ZOL, czy jeszcze jakaś inna forma opieki nad osobą starszą, schorowaną. Naprawdę uwierzcie państwo, jeżeli się spotkacie, porozmawiacie, wymienicie uwagi, będzie wam łatwiej. Spotkacie się z grupą osób, która wie, o czym mówicie. Bo tak. Nawet jeżeli ja jestem
tak,
na spotkaniu...
Tak, jak działają te grupy wsparcia tak, wszystkie. To mówię, są nawet, osoby, które przeżywają ten sam problem.
Tak. I mówię, nawet jeżeli ja czy koleżanka jesteśmy na tej grupie, my jesteśmy, nie jesteśmy w takiej sytuacji, żadna z nas, że musiałyśmy. My was rozumiemy przez to, że no, Pan Bóg obdarzył i wiedzą, i tak, empatią. Natomiast zawsze jest taka minimalna granica między tym, co ja przeżywam, a co ja doświadczam.
Tego nie przeżyło, tak?
Tak.
Zawsze się mówi się o czymś takim, że na przewodników proście tych, którzy już przeszli jak tę drogę, jakąś drogę, prawda? I tu te grupy wsparcia właśnie tak działają. Drodzy Państwo, właściwie moglibyśmy już oddać głos radiosłuchaczom, Państwu właśnie, ale jeszcze może spytam Pani Anny, bo tak mówimy, oddajemy, a przecież to nie jest tak, że można z dnia na dzień osobę swoją, którą się opiekujemy, oddać do jakiejś placówki, bo okres oczekiwania, właśnie ja mówię o naszym województwie, mniej więcej się orientuję, że chyba we wszystkich placówkach, także w domach pomocy społecznej, to jest około 2 lat wszędzie.
Tak, u nas.
A więc często rodzina się przygotowuje, prawda? Kontaktuje się pewnie z wami również wcześniej.
Tak, no, musi wtedy spotkać się z siostrą dyrektor. Dostaje wtedy dokumenty, które musi wypełnić. To jest między innymi właśnie ta skala Bartela. U nas w naszej placówce nie przyjmujemy osób z nowotworami, bo to jest jakby całkowicie coś innego.
Oczywiście.
I z chorobami psychicznymi, bo to jest ważne rozróżnienie. Czy to jest proces naturalny,
otępienny, czy jest to
choroba psychiczna. Mhm. No i niestety, tak jak tutaj pani Basiu wspomniała, w tym momencie wiem, że na dzień dzisiejszy jest 70 osób w kolejce.
Mhm.
Natomiast to nie jest tak prosto jakby się dostać, bo powiedzmy w szkole dzieci kończą klasę, odchodzą, robią się miejsca. Natomiast tutaj, no niestety.
Proces naturalny jest.
Dokładnie. Jeżeli to jest odejście, to jest definitywne odejście.
Tak. Tak, a więc ja pytam panią o to celowo, bo od czasu do czasu otrzymuję takie prośby od radiosłuchaczy, żeby właśnie gdzieś tam zadzwonić i poprosić, żeby umieszczono, żeby miejsce się znalazło. To nie jest takie łatwe, ale też dlatego, żeby myśleć też w tej perspektywie, opiekunowie, żeby myśleli też w takiej perspektywie, że moje siły też się mogą wyczerpać. To, że gdzieś tam złożę swoją deklarację, że chciałbym czekać w kolejce, to wcale nie znaczy, że ja rozstanę się z moim chorym tatą czy mamą, prawda? Ale warto myśleć o tym, że to nie odbywa się z dnia na dzień. Chyba, że opiekun straci już zupełnie siły, co też się zdarza, i sam będzie wymagał pomocy medycznej i wsparcia jakiegoś. Pani Anno, oddamy głos radiosłuchaczom? Drodzy Państwo, można telefonować do nas, rozmawiać z panią Anną tutaj przede wszystkim. Pani Anna Korona jest psychologiem w placówce opiekuńczo-leczniczej w Toruniu. Ma wieloletnie doświadczenie pracy z osobami starszymi. Nasze telefony 655 23 55, 655 23 56, Polska Północna i Południowa, 56 to numer kierunkowy do Torunia, dwa numery w naszej rodzinie, dwa numery telefonów oczywiście, 536 600 100, 536 600 200 to są numery telefonia bezpłatna i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, kierunkowy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66 a z USA i Kanady dla radiosłuchaczy z USA i Kanady 011 48 56. Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o osobach starszych w placówce opiekuńczo-leczniczej. Mamy telefon, już nas odbieramy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Proszę wybaczyć, nie słyszałam audycji od początku, ale mam problem. Opiekuję się mamą 98-letnią i co mam zrobić, żeby nie zdejmowała pampersa?
Tak na bieżąco, jeżeli mogę coś podpowiedzieć. Są pieluchomajtki, które są wkładane tak jak normalne reformy. Bo wiele razy, no, pampersy mają to do siebie, że osoba
Może manipulować.
Manipuluje tak, i to jest też charakterystyczne dla osób z otępieniami. Można zająć mamie ręce, ale i tak będzie w którymś momencie próbowała odpiąć, więc ja bym proponowała pieluchomajtki. Takie wciągane i wtedy wkładki można wymieniać.
Też próbowałam, ona sobie daje radę z tym, bo ja myślę, że to jest taki naturalny odruch ludzki, że ona chce, czuje, że ma oddać moczczykał i wtedy zdejmuje, no nazwijmy majtki, nie? Mm-hmm. I właśnie już potem jest to, co jest. No pięknie, dziękuję.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy panią serdecznie. Drodzy Państwo, w studiu jest pani Anna Korona, psycholog, pracująca z osobami w wieku starszym. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy pani.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jolanta z Łodzi.
Witamy pani.
Ja w 100% potwierdzam to, co dzisiaj usłyszałam w audycji. Ja opiekuję się moją mamą, która już około 12 lat choruje na chorobę Alzheimera. To jest opieka 24 godziny na dobę. I to, co mówiła pani doktor, cały czas jest jeden temat, który się nie zmienia. Idę do domu. Dokładnie mówi, idę do Dąbrówki. Moja mama już w tej chwili leży od ponad 2 lat i to jest właśnie taka opieka również. Ta pani, która poprzednio mówiła o tych pampersach, to jest ciągła opieka, przewijanie, oklepywanie, to jest no, sadzanie, jeśli możliwe. I powiem szczerze, poświęciłam się całkowicie, pomaga mi moja siostra, bo z pomocą, nawet jeśli się prosi, czasami jest bardzo ciężko. Do takiej osoby nie bardzo chcą przychodzić nawet koleżanki. Więc no, trzeba po prostu trwać i kochać mamy.
Proszę
i
pani,
niech żyje jak najdłużej.
Czy pani też z opieki instytucji, to znaczy czy pani zgłosiła do pracownika socjalnego, bo ma pani prawo do opieki
pielęgniarskiej.
Tak, moja mama tak. Jest pod stałą opieką pielęgniarki. Tak, to jest taka opieka długoterminowa.
Mhm, tak.
Przychodzi pani pielęgniarka, no owszem, pomaga, no ale to jest opieka, że tak powiem, krótka.
No rozumiemy, ale zawsze mama, jakiś pani się czuje bezpieczniej
potrzeb,
pewnie, jak
bo
ktoś...
Nie ma żadnych odleżyn, bo jest tak. W bardzo dobrym stanie, więc czasami przychodzi pomóc na przykład umyć głowę czy toaletę, no ale reszta spada na mnie. Ja, broń Boże, nie krzywduję sobie tego, że to robię, ale no chcę po prostu uświadomić, że ciężko jest z opieką. Naprawdę jest ciężko. Nawet wtedy, kiedy mama chodziła, to no nikt nie chciał na przykład zostać na godzinę, żebym ja mogła wyjść, bo nie dawał sobie rady po prostu z mamą, bo mama chciała koniecznie wyjść. No bo to były takie właśnie stany. I ja miałam, nawet jeśli wyszłam, to ciągle ktoś do mnie dzwonił.
Co robić? Tak, co robić, bo mama coś tam.
Tak.
I pewnie jeszcze poczucie winy pani Jolu się włączało, że wyszła pani.
Halo?
Tak, ja słyszę pani, tylko bardzo słabo i dlatego tak
pani,
może
tutaj,
nie ma kontaktu między
nami. W tej audycji kiedyś usłyszałam takie zdanie, że najlepszym etapem dla opiekuna opiekującego się osobą z chorobą Alzheimera to jest właśnie trzeci etap, kiedy można bezpiecznie w sytuacji bezpieczeństwa przewinąć tę osobę, tę pielęgniarkę.
Tak.
Bo najgorszy ten drugi etap, kiedy nie można rzeczywiście dać sobie rady z taką nadruchliwością.
Poza tym jeszcze około 10-miesięczny w przypadku mamy czas agresji.
Właśnie.
To też było bardzo trudne. Ja w tej chwili też twierdzę, że ten etap, kiedy mama leży, jest taki najspokojniejszy.
Dla pani również, prawda?
Dla mnie też,
tak.
Tak.
Pani Jolanto, pozdrawiamy Panią serdecznie.
No, bardzo dziękuję.
Wszystkiego, co najlepsze życzymy.
Ja słucham co niedziela właśnie tej audycji, nawet jeśli temat akurat mnie bardzo nie dotyczy, ale czasami można komuś coś przekazać, jeśli ktoś ma właśnie taki problem.
No o to nam chodzi. Dziękujemy
bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo za audycję.
Dziękuję serdecznie, Pani Jolanto. Szczęść Boże na wszystko.
Bardzo mnie to tak wspomaga nawet duchowo, że jest tyle osób, że są ludzie, którzy chcą pomóc i że jest kochane Radio Maryja.
Tak. Dziękujemy bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Halo?
Halo? Halo?
Halo?
Oj, radio włączone, a nie słyszę.
Tak, tak, radio nie jest włączone i panie się spróbuj...
Ja mam włączone.
No bardzo dobrze, proszę do nas mówić.
Mogę już mówić?
Tak, tak.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z Małopolskiego. Mam lat 81 skończone, drugi zaczynam i na przykład jestem w sytuacji, kiedy dzieci naprawdę są bardzo daleko oddalone, nie chcę mówić dokładnie, bo by się społeczeństwo dowiedziało i nie są w stanie zaopiekować się człowiekiem. A czuję żal, że dzisiaj jest tak, bo z zawodu to jestem emerytowaną nauczycielką, gdzie jest tak to społeczeństwo wychowane, tak bardzo negatywnie, że wczoraj się wybrałam na opatrunek do szpitala z nogą chorą. Zaczynała chyba nagle, taki straszny był deszcz, niesamowity. I puste samochody jechały, nikt nie wiem, a zatrzymywałam. Jedna pani parasolką przyszła pożyczyć mi, bo tak, ja mam pod moko, jestem po zapale serca i kręgosłup i nogę. Więcej dokładnych rzeczy nie chcę mówić. Więc chodzi o to, żeby zmienić sposób życia ludzi samotnych, na przykład w kolejce. Czeka się albo miesiącami, bo się czeka, aż człowiek umrze, albo nawet i latami. W mojej sytuacji na kręgosłup to czekam drugi rok. Prawie pilne miałam w ogóle. Albo u lekarza rodzinnego też. W kolejce i to młodzież widzi, co się wychowuje. Człowiek, duszno jest wyzamykane, jest, ja jestem też po zawale serca. Męża miałam długie lata bez w ogóle. Umarł mąż bez nogi 30 lat. No, dzieci wszystko są powyższe studia, ale no, sytuacja jest taka, że są bardzo, bardzo daleko. Córka nie miała, mąż nie miał pracy, bo wystąpił z seminarium, więc wyjechał do Kanady, a córka pracowała na dwa etaty, tam musiała za mężem jechać. Tak jak samo syn, no, pracuje bardzo społecznie, nie chcę już mówić dokładnie gdzie. I następny syn też nauczycielem, ale daleko, bo nie dostał tej szkole, której
proszę pani, rozumiemy, że pani jest...
Zatrudni, bo może skaleka, jak ja chodzę na emeryturę, jestem wzruszona bardzo. Więc teraz, czym jest problem, żeby pomóc tym ludziom samotnym, którzy nienawidzą, no nikt do człowieka nie odwiedza, nikt. Żeby pomóc przynajmniej w czekaniu, w kolejce. To lekarze mówią, taka ustawa. Taka
proszę ustawa. Pani, halo? Halo, nie jesteśmy w stanie tutaj pani dać jakichś pozytywnych wieści na temat oczekiwań w kolejkach. Wszyscy czekamy do lekarzy wiele miesięcy, po lata czasami na różne zabiegi. Ale ja chciałabym skupić się na tym, pani Anno, pani powiedziała o tym osamotnieniu. Przecież nie wiadomo, gdzie pani mieszka, ale są różne kluby, są dzienne domy pomocy społecznej, gdzie można na cały dzień pójść na takie spotkanie. No, jeżeli człowiek wykaże, chyba że pani mieszka na jakiejś wiosce oddalonej od jakichś centrum, ale jeżeli pani mieszka w jakimś mieście, to przeważnie w każdych miejscowościach takich, no troszkę większych, są jakieś miejsca, gdzie osoby w wieku podeszłym mogą spędzać czas, mogą się gromadzić,
się,
prawda?
Porozmawiać.
A poza tym jeszcze są parafie, przy parafiach są. Proszę pani
właśnie
Anno.
Chciałam wspomnieć pani Anno, o parafiach, pani Basiu, że warto podejść, zgłosić nawet proboszczowi, że chciałaby pani, żeby ktoś panią odwiedzał. To mogą być ministranci,
są
grupy młodzieży przy parafiach. Mm-hmm. Jest wolontariat Caritasu.
Tak.
Myślę, że warto poprosić.
No trzeba samemu wziąć słuchawkę telefonu i spróbować podzwonić, poprosić o pomoc w różnych miejscach. Pozdrawiamy panią serdecznie. Wszystkiego co najlepsze. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Fabian Kapusta z Warszawy się kłania.
Witamy pana.
Szanowne panie, ja pochowałem małżonkę ponad 4 lata temu. Dzwoniłem do państwa audycji właśnie, przedstawiałem, prosiłem o jakąś pomoc. No nie chcę wchodzić w tej chwili w ocenę, ale chcę pewne momenty podkreślić, co było za jej życia. Pierwsza faza choroby jej była bardzo trudna, bardzo ciężka dla mnie. Przeszedłem prawie zawał, różne stresy. W tej chwili już jestem po wszczepieniu stymulatora i tak dalej, i tak dalej. To w każdym razie dochodziło do tego różne leki, różni specjaliści. Wszędzie, gdzie to możliwe, jeździłem. Nie pomagało nic. Ośrodek pomocy społecznej, szanowne panie, była taka pani pielęgniarka, która dwukrotnie przy kompaniu puściła ją, potłukła się biedna plecy, miała całe śniaki. To pytam, mówię, no co pani nie robiła? Przecież kończąc kąpiel trzeba podnieść, pomóc jej chorej pod pachami. No ona tak się pleniła, mówi siama, niech robi siama. No tak. I na tyle była rozsądna i mimo choroby małżonka Jola moja mówi, Fabian, ja nie chcę takiej pomocy. Ja nie chcę, ja wolę, żebyś ty się mną opiekował, żebyś ty mnie kąpał, żebyś ty chodził koło mnie. Nie chcę takiej pomocy. I raz, drugi raz ja, będąc na emeryturze, jeszcze prowadziłem działalność gospodarczą. Musiałem zamknąć tą działalność. Poświęciłem się małżonce. Druga faza choroby, to już ja miałem odrobinę satysfakcji, ze łzami w oczach słuchałem, co ona mówiła. Mówi, co ja bym bez ciebie zrobiła. Takie momenty miała. A później odnalazłem taką domową terapię. To pani doktor psycholog i pani doktor psychiatra powiedział, ale dobrze pan trafił. To jest też pewna terapia duchowa. Mianowicie siedzieliśmy oboje na kanapie. Ustawiałem telewizję.
Panie Fabianie, ale nie możemy słuchać teraz o różnych terapiach. Proszę, bo są następne telefony. Rozumiem, że pan się odwołuje do swojego bardzo ciężkiego doświadczenia. Słuchamy tego z zainteresowaniem, ale proszę powiedzieć, jaka jest obecnie pana sytuacja. Bo pan mówił, że telefonował i prosił o pomoc.
Proszę, dziękuję uprzejmie, do widzenia.
Ojej, pan chyba poczuł się urażony, ale no nie możemy wysłuchiwać wszystkich, całego doświadczenia życiowego.
Tutaj jeszcze raz, tak? Że tak mogę przed kolejnym telefonem. Właśnie tak jak państwo słyszą, żeby opiekun osoby chorej nie pozostał sam.
Tak.
Rozmawiajcie, proście, dzielcie się opieką.
Pan Fabian miał złe doświadczenia, jak powiedział, z opieki społecznej, ale może trzeba było kogoś innego poprosić, bo to przecież, no...
Proszę też państwa, osoby chore nie będą chciały osoby obcej do pomocy. Trzeba też umiejętnie wprowadzić. Można, że to jest jakiś kuzyn, który przeszedł na emeryturę, ma więcej czasu. Ale mówię, nie zostawajcie państwo jako opiekunowie sami. Musicie mieć czas dla siebie, żeby i psychicznie, i fizycznie jak najdłużej być dla osób chorych.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść tak, Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam wszystkich ojców, ojca Ryzyka, no i wszystkie siostry. Proszę siostry kochana, ja dzwonię z Warszawy, sama jestem wdową. Rok temu straciłam męża, chętnie bym pomogła komuś, jeżeli ktoś by miał życzenie.
Czy pani jest na tyle sprawna, silna, że może pani udzielać pomocy komuś?
Oczywiście, proszę tak? siostry, ja jestem 62 roku, w tamtym roku straciłam męża, jestem wdową od roku czasu.
No ale jak to zrobić? Czy pani by chciała swój telefon zostawić, czy...
To znaczy, jak siostra by sobie życzyła.
No to wie pani, to ja, to jest pani odpowiedzialność, jak pani sobie życzy.
No chętnie bym zostawiła.
No to proszę wypowiedzieć swój telefon, może ktoś do pani zatelefonuje.
Nie ukrywam, że telefonu tak na pamięć swojego nie znam.
A no to będzie trudno.
Uprzejmie wyświetlił mój numer.
to będzie, no ale ja nie mogę podawać bez pani telefonu. No,
ja uprzejmie siostrę, proszę.
Nie mam tutaj tego telefonu, nie wiem co ojciec na to.
Można podejść do Caritasu, jak pani jest z Warszawy. Pani. Można podejść do parafii, do proboszcza, do któregoś z zakonów, które się zajmują opieką.
Jest bardzo dużo różnych miejsc, gdzie naprawdę oczekują na wolontariuszy. Mhm. Wiem, że kapucyni prowadzą w centrum.
I może będzie to łatwiej, bo wiemy, kogo polecamy, tak? Kogo polecamy, kto przyszedł do nas. Pani się może z kimś zaznajomić, też nawet tym Caritasie i wtedy wiedzą, że mamy kogoś takiego, ktoś chętnie pomoże.
Proszę ojca, moją parafią jest Bazylika Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Mhm.
A niedaleko...
Czyli misjonarze.
Chętnie bym komuś pomogła.
Proszę pani, a niedaleko też są... Niedawno była tutaj audycja z kapucynami z Warszawy, którzy prowadzą jadłodajnie dla ludzi bezdomnych, różne inne formy. Może pani podejść, kapucyni chyba są na Miodowej, tak mi się wydaje. Także, że miejsc w Warszawie, gdzie czeka się na osoby, które chcą pomagać, jest bardzo dużo. Bardzo dziękuję, że pani Ania tu podpowiedziała i ojciec podjął też ten temat. Także no, życzymy, żeby pani znalazła swoje miejsce, gdzie pani odnajdzie się, gdzie pani będzie się czuła potrzebną. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Słuchamy panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ewa z Łodzi.
Witamy
pani. Ja jestem pielęgniarką, pracowałam przy łóżku chorego 40 lat i chciałam do tego pana nawiązać.
Do pana Fabiana, tak.
Tak, nie miał racji, to na pewno nie była pielęgniarka, to była osoba, która może ukończyła jakiś kurs, ale na pewno nie była pielęgniarka profesjonalna. To jeśli chodzi o tą sprawę pana Fabiana. A jeśli chodzi o pomoc dla osób samotnych, to w każdej parafii są koła przecież rodziny Radia Maryja. Tak, ja jestem przewodniczącą w swojej parafii świętego Kazimierza i na przykład ja wiem, do kogo można pójść, kogo odwiedzić. Także dobrze by było, żeby te osoby, które się czują samotne, żeby poszły do proboszcza i proboszcz im powie, gdzie mogą szukać pomocy właśnie, żeby nie być samym.
Bardzo dziękujemy pani Ewo, my ciągle o tym powtarzamy. Oczywiście nie jest to tak idealnie, że w każdej parafii i tak dalej, ale na pewno trzeba, jeżeli jesteśmy we wspólnocie parafialnej, to trzeba do parafii kierować pierwsze
oczywiście.
Kroki.
I do kół, bo w kołach ludzie są starsi i oni wiedzą wszystko, właściwie wiedzą o osobach samotnych.
Tak, dziękujemy pani bardzo, pani Ewo. Jeszcze odbierzemy następny telefon. Halo,
dziękuję,
słuchamy.
Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Szczęść Boże pani. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Janek z województwa lubuskiego.
Witamy panie Janie.
Jeżeli ktoś chce pomóc ludziom, to w pierwszej kolejności parę rzeczy musi się dowiedzieć. Ile jest przyczyn choroby? Tylko są dwie, dokładnie trzy przyczyny choroby. To jest chemia, byle co jemy, pijemy, wchłaniamy.
Oj, panie Janie, bardzo, bardzo, przepraszam bardzo, naprawdę. No wiemy, że przyczyn chorób jest bardzo dużo. Nie o tym dzisiaj mówimy. Dziękujemy panu bardzo za telefon, ale to nie na temat. Musimy szanować siebie, szanować swój czas i gościa, który jest w studiu. W studiu jest pani psycholog, pani Anna Korona, która pracuje wiele lat z osobami w wieku podeszłym. I wykorzystajmy obecność gościa. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiesława z Warszawy.
Witamy pani Wiesławę.
Ja po audycji właśnie państwa ponad rok temu, po audycji, w której występowały panie z fundacji przy Toruńskiej,
tak,
przy naszej fabryce.
Był program Damy Radę, tak.
Tak, tak. Pozwoliłam sobie być z nimi w kontakcie i zorganizować takie warsztaty przez nich proponowane.
Proszę bardzo,
tutaj
pięknie.
W Warszawie. I rzeczywiście dwie takie edycje były zorganizowane, dwa takie warsztaty. I było zainteresowanie, tylko że no niestety trzeba, do tego, żeby organizować więcej, trzeba oczywiście szybkiej reakcji również zainteresowanych.
Tak.
Ja bardzo podpowiadam, ja po tych warsztatach zorganizowanych no, przy wielkim udziale fundacji sama zapisałam się na takie studium dla opiekunów medycznych, właśnie je kończę. I chcę powiedzieć, że gro od tych osamotnionych opiekunów czy rodzin osamotnionych w opiece wynika z tego, z nieznajomości w ogóle problemu i jakby z braku odwagi u osób, które mogłyby pomóc, tylko czasami po prostu zwyczajnie nie wiedzą jak. Wszyscy opierają się na tych opiekunkach osławionych, które niby są złe, ale które są tak bardzo konieczne, natomiast znacznie, znacznie więcej potrzeba troski ze strony
i jest możliwości
rodzin, i
sporo trzeba... też, prawda? Tylko trzeba o tym wiedzieć.
Tak, tylko, ale to wszystko jest do zrobienia.
Tak.
To wszystko jest do zrobienia,
Wiesławo,
bo ja
bardzo
wiem,
dziękujemy. No,
ja bardzo Państwa przepraszam, ale proszę, nie przerywajcie, błagam.
Ale już mamy koniec programu. Koniec programu, co zrobimy?
Dobrze.
Pani Wiesławo, ja ojciec odpisze Pani telefon, ja do Pani zatelefonuję, dobrze? Tak?
No, jeśli Pani sobie życzy.
Tak, bo myślę, że to jest ciekawe, co Pani mówi i o tych sprawach przecież tutaj, Pani Anno, proszę bardzo. Koniec programu. Jedno zdanie na koniec.
Znaczy, takie jakby podsumowanie. Pamiętajmy o osobach starszych, kochajmy je i słuchajmy. A opiekunom też opiekunów posłuchajmy, z czym się borykają.
Tak, dziękuję bardzo. A ja jeszcze się trochę wytłumaczę. Pani powiedziała, nie przerywajcie. Jeżeli mamy czas ograniczony, nie możemy słuchać telefonów, które nie są na temat. Naprawdę, drodzy Państwo, różnorodność tematów w Radiu Maria jest tak wielka i można zawsze znaleźć zagadnienie, które nas interesuje i zatelefonować i wypowiedzieć się. Dzisiaj rozmawialiśmy o osobach w wieku podeszłym. A ja na koniec powiem Pani Anno z psalmu 90. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy osiągnęli mądrość serca. Myślmy o tym, że nam wszystkim upływa czas. Liczmy nasz czas.
A ja bym jeszcze odpowiedziała, że zawsze za wszystko dziękujmy.
A więc dobrze.
Panu. Dziękujemy
bardzo wszystkim radiosłuchaczom, którzy telefonowali, którzy słuchali ojcu Grzegorzowi, a przede wszystkim pani Annie Koronie, psychologowi, która była dzisiaj gościem audycji. Wszystkiego co najlepsze na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.